Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Bardzo gorąco zapraszam na kolejne spotkanie z historią pod szyldem audycji Datownika. Dzisiaj moim gościem nie po raz pierwszy jest znakomity historyk, profesor Bogusław Kopka. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Dziś chciałbym, byśmy poruszyli w Datowniku wspólnie z panem profesorem niezwykle trudny temat, temat zbrodni niemieckich na Zamojszczyźnie, i chciałbym, by punktem wyjścia tej naszej rozmowy była ogólnopolska konferencja naukowa, którą zorganizowała Akademia Zamojska. Ta konferencja odbyła się kilka dni temu. Konferencja Akcjon Zamość 1942-1943. Z jednej strony, panie profesorze, tak zwana okrągła, jak to mówią, rocznica, więc to niemal naturalne, że powinniśmy o tym w te rocznicy wspomnieć, ale to są wydarzenia, o których nie możemy, nie powinniśmy zapominać. Proszę powiedzieć, kto między innymi brał udział w tej konferencji?
Konferencja została zorganizowana przez Akademię Zamojską. Udział w niej wzięło wielu historyków, także nauczycieli. W konferencji wzięli udział profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Także z Niemiec przyjechał profesor Bogdan Musiał, który mówił o dzieciach Zamojszczyzny, niemieckim obozie Auschwitz. Także był profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Biliński. Parę słów powiedział o akcji Zamość w relacjach wysiedlanej ludności polskiej w latach 42-43. Mhm. Głosem nauczycielskim było wystąpienie doktora Roberta Derewendy, dyrektora oddziału IPN-u z Lublina, dlatego że przedstawił on w jaki sposób przystępny dla młodzieży mówić o tych trudnych tematach i czy w ogóle jest sens w dobie kultury masowej, gdzie mamy głównie zainteresowania rozrywką, przyjemnościami. Mhm. Natomiast tutaj mamy do czynienia z trudnym tematem. No i tutaj chyba bardzo ciekawym wątkiem było to, że odwoływać się możemy do swojej historii rodzinnej, tak? Czyli opowieści dziadków, pradziadków, gdzie ta historia jest obecna w domu, czy też czasami na zdjęciach. W świętach się opowiada czasami i to później można wykorzystywać właśnie w tych relacjach międzypokoleniowych. Następnie tutaj też udział wziął w konferencji z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znany też z wystąpień radiowych, profesor Mieczysław Ryba, no, który ma taki język bardzo kwiecisty, bardzo, bardzo taki wyrazisty, który przedstawił tą prawdę o tamtych wydarzeniach. Przede wszystkim o tym, że niemiecka polityka tutaj okupacyjna była polityką antycywilizacyjną, czyli antychrześcijańską. Była czysto pogańskim wymysłem i niestety w części zrealizowanym. Bardzo poruszające wystąpienie dr Beaty Kozaczyńskiej, która od lat bada, zbiera relacje dotyczące wysiedlanych dzieci z Zamojszczyzny, które niektóre właśnie trafiały właśnie do tak zwanych wiosek rentowych w dystrykcie warszawskim, ale także we Lwowie, gdzie udawało się polskim rodzinom wykupywać za ogromne pieniądze, a następnie ich wychowywać, nie wynaradawiać właśnie w rodzinach polskich. To jest często zapomniany i taki ukłon w stronę, że ten temat nie jest tylko regionalnym tematem, ale tematem ogólnopolskim, a jak udowodniły wystąpienia też tutaj doktora Krzysztofa Raka, czy też doktora Jakuba Żygawskiego z archiwum w Zamościu, ale też właśnie przede wszystkim tutaj mówię właśnie też o profesorze Grzegorzu Kucharczyku i Bogdanie Musiale, że był to temat, który jest traktowany, powinien być traktowany.
Niezwykle szeroko.
Szeroko, razem z akcją wcześniejszą, o której więcej wiemy na zachodzie, opinia publiczna wie, mianowicie akcja Reinhardt. Tak. Mało kto wie, że akcja Reinhardt i akcja Zamość była opracowywana przez tego samego człowieka, tego samego zbrodniarza urzędującego w Lublinie, Odilo Globocnika, Austriaka, który właśnie, kiedy już kończyła się ten największy, ta jest zbrodnia w akcji Reinhardt w listopadzie 1942 roku, czyli gdzie większość Żydów polskich, czyli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i europejskich Żydów została zamordowana w obozach właśnie zagłady w Treblince i dwóch właśnie na terenie dystryktu lubelskiego i na Zamojszczyźnie Bełżec i Sobibor, to jest już nie na Zamojszczyźnie, to właśnie on z marszu opracował następną tą akcję, którą celem było zagłada Polaków i w ich miejsce implantowanie osadników niemieckich, czyli germanizacja ziemi, to miał być taki idealny właśnie według tych nazistowskich planów takie miejsce właśnie osadnictwa niemieckiego, tej buforowego terenu, obszaru, który miał zabezpieczać przed tym barbarzyństwem wschodu. Tak? Tam też warto właśnie o to powiedzieć, że system został wykorzystany już w poprzedniej zbrodniczej akcji i ten sam system biurokratyczny, który wykorzystywał nie tylko SS i policję, ale szeroko Wehrmacht, to właśnie zostało wykorzystane. I drugą rzeczą, którą tutaj wskazano na tej konferencji, między innymi to, że nie tylko czeskie Lidice. Na zachodzie w większości jest obraz taki, że to ofiary cywilne, jeżeli chodzi o tę część Europy, to są te czeskie Lidice, kiedy to...
Zemsta za zabójstwo Heydricha, tak.
Tak, tak, wyrównane z ziemią i to jest jakby symbol. Słusznie. Natomiast takich Lidic w czasie akcji Zamość było wiele, choćby wieś Socha, gdzie zrównywano, palono, najpierw segregowano ludność, mężczyzn zabijano, kobiety wysyłano do obozów, dzieci albo do obozów koncentracyjnych, albo właśnie na selekcję. A następnie ta wieś była coś, jeszcze były też i przypadki, kiedy były bombardowane się przez Luftwaffe, wykorzystywanie ciężkiego sprzętu w postaci armat. No to są
trudno w to uwierzyć, a jednak, tak.
Że to nie były tylko akcje o charakterze policyjnym, ale to akcje były na szerszą skalę i to jest to, co, o czym tu tutaj wskazano właśnie w tej konferencji. No i też eufemizmy, które używano, czyli tutaj w urzędowych, to też był wysiłek, w cudzysłowie, biurokratyczny tej całego nazistowskiego aparatu rozbudowanego, okupacyjnego, także za zgodą Berlina, Hitlera, gdzie używano choćby te słowo bardzo często używane, pacyfikacja wsi. No, źródło słów tego słowa to jest przywrócenie pokoju.
Pokoju, tak.
A w rzeczywistości pacyfikacja to jest nic innego, co oznaczała, że dzisiaj po II wojnie światowej to znaczenie tego słowa przybrało całkiem inne, jakby pierwotne, czyli ma znaczenie takie, jakie znamy z II wojny światowej, czyli jest to z grozą się raczej przypomina, tak? Czyli te pacyfikacje wsi nie dotyczyły tylko Zamojszczyzny, ale Lubelszczyzny i całego Kieleckiego, wieś Michniowie, gdzie jest przecież mauzoleum właśnie martyrologii wsi polskiej, ale proszę zauważyć, że to po pierwsze były działania bardzo późne. Bardzo dużo straciliśmy czasu, jeżeli chodzi o przywracanie pamięci, choćby na przykład wystawy w Brukseli. Wiele wystaw się odbywa w Brukseli, natomiast nie słyszałam, żeby akcja Zamość była prezentowana, a przecież te historie, które są, mogłyby być na pewno wiele osób z zainteresowaniem i bo dotyczy to też praw człowieka, tak? Dlaczego? Dlatego, że dzieci Zamojszczyzny były rabowane. Jednym słowem mamy problem dzisiaj prawny, ponieważ dzisiaj część, chyba to jest, chodzi 3000 dzieci, były, o których nie mamy śladu żadnego, które zostały, no, możemy się przypuszczać, germanizowane i ich potomkowie, chociaż może i żyją jeszcze, nie wiedzą o tym, że ich płynie krew polska, są w Niemczech. Tak? Tak, w związku z tym to jest bardzo bolesny dla Polski temat, ale niestety przez stronę niemiecką, nie został on rozliczony. Co więcej, trzeba powiedzieć, że nazistowskie programy były finansowane właśnie przez programy, które realizowali naukowcy niemieccy, czyli tu było podkład teoretyczny do tego. Robiono to z zamiarem i systematycznie, w związku z tym często możemy spotkać takie stwierdzenia: chaos wojenny, nic podobnego. Ten chaos się pojawił dopiero w ostatnich dniach lipca, przed 22 lipca 1944 roku. Natomiast do samego końca ten aparat funkcjonował.
Zbrodnia na zamku, prawda, jest tego doskonałym przykładem. Tak, na zamku w Lublinie.
Majdanek. Majdanek, gdzie te tak zwane ewakuacje, to też eufemizm więźniów, to przecież to były marsze śmierci. Ale też wspomniano o tym, że był bilans, mówiliśmy o stratach bilansu zamknięcia, ale też lipiec 1944 roku po 22 lipca to jest też niestety bilans otwarcia nowej okupacji, okupacji sowieckiej. I tutaj znów przypominamy, że nowy okupant wykorzystywał pozostawioną infrastrukturę. Po niemiecką, przykładem zamek lubelski, przecież Zygmunt Kulkowski był przecież nim więziony. Siedziba Gestapo w Zamościu to jest późniejszy siedziba UB, tak? Rotunda Zamojska, która stała się symbolem przecież okupacji niemieckiej, gdzie była tutaj eliminowana inteligencja polska. Inteligencja, no starostowie, sołtysi, duchowieństwo, no to jest elita, mówimy, to nie w tym znaczeniu takiego Wersalu, tak? Czyli ci społecznicy, tak, sportowcy. Właśnie po wojnie mamy te lata stalinowskie, gdzie ta infrastruktura była wykorzystywana i niestety mamy nowy mamy bilans otwarcia okupacji sowieckiej, gdzie no pierwszy rok to w ogóle jest traktowany Lublin i Zamość jako strefa frontowa, tak? Czyli krótko mówiąc, tutaj obowiązywało formalnie prawo sowieckie. Dopiero we wrześniu 1945 roku zniesiono stan wojenny, stan wojny na terytorium Polski i zaczęto jakby rozstrzygać sprawy jurysdykcji sowieckiej, tak? Ale do tego czasu były transporty wywożenia żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli między innymi na Majdanku też przetrzymywani. Jeszcze jedną taką zwrócę uwagę, że analizując tutaj, przeglądając dokumenty archiwalne w sprawie duchowieństwa, jeżeli w czasie tych aresztowań, mówię o akcji AB, czy też przez cały okres okupacji niemieckiej, chwytano księdza, czy też tutaj osobę duchowną, to w rozkazach, w instrukcjach było zapisane bezwzględnie kierować do obozu koncentracyjnego. Co oznaczało, że tutaj nie było, że...
No tak, Niemcy nie lubią niedomówień, wszystko było zaplanowane.
Tak. Tak, tutaj trzeba powiedzieć to, co oznaczało, że praktycznie skazywano taką osobę na karę, czyli na śmierć. Oni w większości trafiali, tu trzeba przypomnieć, do obozu Dachau, tego wzorcowego obozu
pod
Monachium. I do dnia dzisiejszego odkrywane są na terenie Dachau, to profesor Krzysztof Szwagl w swoim biurze to ustalił, zakopane urny z prochami właśnie księży polskich, którzy tam zginęli, a następnie zostali spaleni w krematoriach i tam zakopani.
To, co Niemcy zrobili z dziećmi Zamojszczyzny, to do dzisiaj, panie profesorze, wymyka się zrozumieniu. Teraz niestety obserwujemy podobne działania Rosjan. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś poniósł karę z tych Niemców, którzy organizowali to, bądź od strony biurokratycznej, bądź po prostu byli już tymi osobami, które wydzierały te dzieci z rąk matek Zamojszczyzny?
Zobaczcie, tutaj wracamy do referatu pana doktora Bogdana Musiała, profesora, który stwierdził wyraźnie, że nikt nie poniósł kary, tak? To znaczy, że prawo, jeżeli chodzi o te prawo powojenne niemieckie, zwłaszcza mówimy to, kiedy powstały już przestały strefy okupacyjne w 1939 roku, praktycznie traktowano te zbrodnie popełniane na wschodzie, bo tak to traktowano, że one... Oni wykonywali rozkazy, tak? Więc
stałe tłumaczenie niemieckie.
Tak, ale oni stwierdzali, to znaczy prawniczo, to znaczy, że gdyby nie wykonali tego rozkazu, ponieśliby karę. W stanie wojny to była kara śmierci. No i tutaj profesor Musiał wykazał, że to było oczywiście kłamstwo na przykładzie jednego z funkcjonariuszy którzy, jednego, który odmówił w lazarecie pilowania dziecka, to znaczy, że tą wstrzykiwano fenol dziecku i w ten sposób zabijano. On poszedł wtedy do komendanta Hessa i powiedział, że on tego nie będzie, bo tutaj na dzieciaka on tylko się, na to się nie godził i tak dalej. No i w efekcie było tak, że jego przełożony, czy to ten...
Przesunął go do innych zajęć, tak?
Przesunął go do innego obozu, tak? I nie było z nim. Ale to nie jest nowum, dlatego że słynna książka Browninga o 101 oddziale policji, który działał tutaj na terenach dystryktu galicyjskiego, on prześledził, ten amerykański badacz, właśnie historię tych policjantów, bo oni to byli policjantami z Niemiec, przysłanymi do tego zorganizowanego Einsatzgruppen. No i w efekcie okazało się, że oni wszyscy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, a jeżeli byłyby przypadki odmawiania rozkazu, bo tak to traktowano, jeżeli ktoś powiedział, że nie może, to nic się nie działo. Przede wszystkim odsyłano ich na inną placówkę albo przesyłano ich na urlop. Dłuższy, krótszy też stosowano taką metodę, no ale naprawdę nie można urlopu traktować jako kary.
A do tej rozmowy z historykiem profesorem Bogusławem Kopką wrócimy, proszę Państwa, w datowniku już za tydzień.